Czy tragiczne wydarzenie podczas protestu medyków doprowadziło do przełomu w rozmowach z rządem?
W faktach zatem cichy protest. Sprawdzamy, jak śmierć 94-latka, który strzeli sam do siebie, komentują protestujący.
Na stacjach drożyzna.
6 zł za litr benzyny to już średnia krajowa dla 98.
A gościem porannej rozmowy w RMF FM jest dzisiaj prezydencki doradca profesor Andrzej Zybertowicz.
Jesteśmy gotowi usiąść do rozmów, tak deklaruje rzecznik Białego Miasteczka Gilbert Kolbe.
Wczoraj w oświadczeniu Komitet Protestacyjno-Strajkowy Ochrony Zdrowia zrezygnował z warunku rozmów wyłącznie z udziałem Mateusza Morawieckiego. Medycy piszą, że są otwarci na rozmowy z merytorycznymi przedstawicielami premiera.
Ta zmiana to jest konsekwencja tragicznych wydarzeń z soboty, kiedy to na terenie miasteczka śmiertelnie postrzelił się 94-letni mężczyzna. Przy Alejach Ujazdowskich, gdzie mieści się Białe Miasteczko, o poranku jest nasz wóz satelitarny. Na miejscu Mariusz Piekarski.
Mariuszu, dzień dobry, Mariuszu. Co jeszcze dobry, w proteście i postulatach medyków zmieniła ta tragedia?
Postulaty są te same, nie zmieniły się, jednak ta tragedia skłoniła Komitet Protestacyjno-Strajkowy do tego, by nie stawiać warunków personalnych, by zrezygnować z żądań rozmów wyłącznie z premierem.
Uważamy, że w obliczu tragedii, która wydarzyła się tutaj w sobotę, jest to najwyższy moment, najwyższy czas na dialog.
A kiedy jesteście gotowi na te rozmowy?
Razem z momentem opublikowania tego oświadczenia jesteśmy gotowi usiąść do rozmów.
Rzecznik miasteczka Gilbert Kolbe dodaje, że cichy protest w najbliższych dniach wcale nie oznacza słabszy, że będą tu przyjeżdżać kolejne osoby. Tak zapewnia. To samo mówi Aleksandra Orszulak, lekarka z Tychów, która protestuje tu już kolejny dzień.
Nieraz tutaj przychodziła pani i słyszę, do roboty byście się wzięli, ja muszę czekać 9 miesięcy na wizytę. Ale to właśnie o to my walczymy, żeby nie trzeba było tyle czekać. To nie od nas zależy, ile NFZ ma pieniędzy na wizytę.
A z powodu pogody, temperatury w najbliższym czasie mają tu do miasteczka dojechać nagrzewnice, grzejniki olejowe i agregaty prądotwórcze. Z miasteczka medyków Mariusz Piekarski.
6 zł za litr benzyny.
No dobrze, bez jednego grosza. To jest średnia krajowa cena, na razie dotycząca 98, ale wkrótce dotknąć może również i tych najbardziej popularnych paliw, czyli 95 i diesla.
Dla kierowców to zdecydowanie złe wiadomości.
Niestety,
Krzysztof Berenda zebrał najnowsze liczby. Krzysztofie, dzień dobry. Jak dokładnie zmieniają się ceny?
Zmieniają się nie w tę stronę, co chcemy, bo ostatni tydzień przyniósł wzrosty cen paliw sięgające 10 groszy za litr, a więc wrócił nam okres podwyżek na stacjach.
Paliwa w Polsce konsekwentnie drożeją i w tym tygodniu zostały pobite kolejne rekordy cenowe.
Wylicza Magdalena Roba, analityk ePetrol. I tak, jeżeli popatrzymy na benzynę 95, najpopularniejszą, to średnia cena krajowa tego paliwa wynosi teraz 5,79. Podkreślam, że to jest stawka średnia, bo zwłaszcza w dużych miastach jest drożej. Ja dzisiaj na przykład jadąc rano do pracy, to na granicy Mokotowa i Śródmieścia mijałem stację, na której 95 kosztowała już 5,99, więc niestety jest drogo. Nieco tańsza jest olej napędowy, średnio 5,52. Warto zwrócić uwagę też na autogaz. On kosztuje średnio 2,79, co jak na ten typ paliwa jest niezwykle wysoką ceną. Zdaniem ekspertów na razie lepiej nie będzie, może dopiero późną jesienią.
Rozmowa oparta na faktach.
Zaczynamy poranną rozmowę w RMF FM.
Robert Mazurek, jego gość. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, kłaniam się nisko państwu. Kłaniam się nisko również profesorowi Andrzejowi Zybertowiczowi, doradcy prezydenta. Kłaniam się, dzień dobry.
A ja kłaniam się standardowo.
Standardowo, czyli nie przesadnie nisko.
Tak.
Ja, bo znany jest pan z krnąbrności, więc się nie spodziewaliśmy, że będzie jakoś tak bardzo nisko, ale zresztą wiadomo, szarża. Panie profesorze, czy Polski Ład, który rząd przepycha przez parlament, ma być cudowną bronią PiSu?
Na pewno był zamyślony jako instrument nie tylko bodźca rozwojowego dla naszej gospodarki i społeczeństwa, ale także oczywiście jako instrument komunikacyjny, który miał pokazać. Mamy program rozwojowy, który wstrzeliwuje się w aspiracje znacznej części społeczeństwa, przede wszystkim naszego elektora.
Czy ja będę musiał tłumaczyć na polski. Czyli nie chodziło, proszę państwa, tylko o gospodarkę, ale również o to, żeby PiS-owi wzrosło w sondażach.
A ja się boję, że pan będzie jeszcze nie raz musiał tłumaczyć, bo wczoraj, panie redaktorze, były dożynki prezydenckie.
I co panu dożynęli?
I na tych najpierw była część oficjalna, gdzie przemawiał pan prezydent, pani prezydentowa, tańczył zespół Mazowsze, a potem w ogrodach prezydenckich różne polskie firmy swoje produkty przedstawiały.
Jeżeli chce mi pan powiedzieć, że jest pan zmęczony.
Ja testowałem na przykład tarninówkę dwóch wcieleniach z dodanym koniakiem i bez dodanego koniaku.
Profesorze, jest rano, ludzie piją co najwyżej kawę, pan tam ma herbatę, tak. Więc proszę się skupić na chwileczkę, jeśli pan może na pytaniach. Chciałem powiedzieć, że jeśli PiS zamyślał to jako element...
Zamyślał jako element komunikacji politycznej, no jak pan ładnie to powiedział, żeby mu ruszyło w sondażach.
Ale zerknijmy na to, bo 30%, tylko 30% Polaków uważa, że to w sposób korzystny lub bardzo korzystny wpłynie na ich los. Za to 51% uważa, że to będzie dla nich niekorzystne. Jakby tu...
Ale nie, wniosek jest prosty. Niezależnie od zalet i wad merytorycznych Polskiego Ładu, komunikacyjnie sprawa została zawalona. Komunikacyjnie narracje przyjęły środowiska opozycyjne, które zogniskowały uwagę społeczeństwa na jednym tylko aspekcie Polskiego Ładu, mianowicie na zmianach podatkowych, a inne impulsy rozwojowe zostały pominięte.
Profesorze, zawsze bliższe ciało koszula i jak ktoś policzy, że mu zamiast rosnąć coś spadnie, zamiast zyskać na czymś straci, no to się nie przesadnie cieszy, prawda?
Jasne, tylko to jest pytanie, w jakim horyzoncie liczymy? W horyzoncie bezpośrednim czy długofalowym?
Wie pan, pan też liczy swoje dochody w horyzoncie takim, co panu wpłynie za miesiąc na konto, a nie, że być może kiedyś.
W moim wieku to ja już liczę w kategoriach składek emerytalnych.
Jestem od pana znacznie starszy, niech się pan nie chwali. Panie profesorze, dobrze, ale jednak, bez względu na to, że ludzie oceniają Polski Ład dość negatywnie,
krytycznie,
to PiS-owi w sondażach rośnie. Ja mam tutaj... robioną przez Marcina Paladego taką średnią z 7 sondaży września wśród zdecydowanych wyborców, czyli tych, którzy wiedzą, że pójdą do wyboru, aż 39% chce głosować na Prawo i Sprawiedliwość. No to jest dużo więcej niż na Platformę, która ma 26,5%, na Polskę 2050, która ma 13% i całą resztę stawki. PiS-owi wzrosło, niewiele, ale jednak wzrosło. Tak. Dlaczego? Pan jest profesorem socjologii, proszę nam to wyjaśnić.
Ja sądzę, że jedno wyjaśnienie jest takie, że jest efekt Tuska. Gdy ludzie porównują Tuska ze 140 miliardami złotych, które zostały wydane na 500+, to myślą tak. Gdyby Tusk dalej Polską rządził, to kto by się cieszył tymi 140 miliardami złotych? Gdzie one by powędrowały? Ja myślę, że o pojawienie się Tuska przypomniało ludziom ten efekt rządów PiS-u. Niezależnie od błędów, wpadek, nepotyzmów, krętactwa czasami polityków, to ludzie sobie myślą tak, tu mamy takiego gościa, który, jak powiedziała mi pewna znajoma, jak mu uważnie patrzę w twarz, to widzę dysonans między językiem ciała, mimiką, a tym, co on mówi. A z drugiej strony pytanie jest, gdzie te 140 miliardów by wywędrowały? Gdzie one by były?
Dobrze,
kto by się nimi cieszył? Ma pan jakieś hipotezy?
Myśli pan, że paradoksalnie to Donald Tusk powoduje wzrost sondaży PiS-u, bo przecież przypomnę panu, że efekt Tuska był raczej na początku inny. Platformie wzrosło dramatycznie dość, bo bardzo szybko spadły notowania ugrupowania Szymona Hołowni.
Mówiąc jakby poważnie to od strony badawczej, w przypadku wahań notowań bardzo trudno jest jednoznacznie zmierzyć, jakie czynniki decydują.
Wyklucza pan to, o czym mówi wielu komentatorów, że tak naprawdę to chodzi o to, że PiS zbudował taki strach wobec imigrantów i tych ludzi, którzy zaraz nas zaatakują z Białorusi, wejdą tutaj do naszych domów i tak dalej, i tak dalej.
Ja sądzę, że jeśli prawdą jest, iż Donald Tusk wzywał na dywanik pajaców, którzy robili show na granicy, to on rozumie, że Część wyborców myślała tak. Oto są rządzący, którzy mają swoje zwady i zalety, ale poważnie traktują problem bezpieczeństwa Polski. Oto jest opozycja, dla których pajacowanie medialne jest ważniejsze od czegokolwiek.
Jeśli chodzi o pajaców medialnych, to naprawdę partia rządząca ma ich też pod dostatkiem. Niemniej jednak w weekend przykuł uwagę słowa Donalda Tuska, który raczej pokazywał dość łagodną twarz opozycji. Mówił, że w jego rodzinie i nie tylko w jego rodzinie, bo też w partii większość ludzi to katolicy i nie chcą być piłowani, że katolicy nie są przeciwnikami Platformy, to mówił, ale mówił też, że trzeba stanowczo przeciwstawić się polexitowi, do którego prowadzi polityka Jarosława Kaczyńskiego i PiSu. Kaczyński chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, ja to wiem, a mi się to nie wydaje. To słowa Donalda Tuska.
To w dwóch punktach na to warto zareagować. Po pierwsze, na pewno zna pan opowieść o takich dwóch facetach, dr Jekyll i Mr. Hyde.
Mm-hmm.
Prawda? I który z nich był dobry, który zły?
Czyli pan uważa, że Tusk ma dwie twarze?
Ja uważam, że Donald Tusk ma te dwie twarze i aktywuje jedną z nich w zależności od sytuacji. To znaczy w zależności, co mu wychodzi z notowań albo z sugestii, które przychodzą tam gdzieś z zachodu.
Panie profesorze, spytałem po lekcji,
to jest klasyczne
ale odpowiedź
polityczne,
na to pytanie padnie dopiero w internetowej części naszej rozmowy.
A w przypadku polexitu, to ja sądzę, że granie kartą polexitu przez opozycję i samego Donalda Tuska pokazuje, że oni nie szanują swoich wyborców.
Radio RMF 24, interia.pl, tam dalszy ciąg tej rozmowy. Zapraszam serdecznie.
Zapraszamy. Dwa wcielenia z koniakiem i bez o poranku w porannej rozmowie RMF FM. To już było. Wspominał o nich po prezydenckich dożynkach doradca prezydenta Andrzeja Dudy, profesor Andrzej Zybertowicz.
Dogrywka w tej rozmowie trwa. Fakty wracają o 8.30.
W sporcie oczywiście wypijmy za błędy, czyli koniec kadry Witala Heinena.
Mimo wszystko cieszy brązowy medal mistrzostw Europy wywalczony po pięknej grze z Serbią.
Bezdyskusyjne 3-0 siatkarzy. No i powracające pytanie. Co dalej?
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.